Niesamowity świat owadów.
Owady władają Ziemią, stanowiąc najliczniejszą grupę zwierząt na całej planecie. Skolonizowały niemal wszystkie lądowe ekosystemy świata. Od gorących pustyń po lasy deszczowe, od nizin po wysokie góry, od tropików po rejony polarne. Są na środku oceanów i pod powierzchnią morza. Są też w naszych kuchniach i łazienkach. Bywały źródłem chorób, ale także składnikiem posiłków. Inspirowały artystów i naukowców.
W dzisiejszym odcinku poszukamy owadów w bajkach, w poezji i w prozie. Zajrzymy do twórczości Ezopa, Szekspira, Mickiewicza i Olgi Tokarczuk. Chociaż literackich nawiązań na pewno znaleźlibyśmy więcej. Do poszukiwań zachęca entomolog dr Radomir Jaskuła. Związki owadów z kulturą to jest taki temat, który w naszych programach powraca, ale takiego wątku jak owady w literaturze to jeszcze w sposób szczegółowy nie omówiliśmy, chociaż pojawił się tutaj wątek na pewno owadów w Księgach Świętych.
No tak, rzeczywiście rozmawialiśmy w trakcie odcinka poświęconego wierzeniom i związkom owadów z różnymi religiami o tym aspekcie. No warto tu wspomnieć, że no przecież chociażby w Biblii, tak, kiedy mówimy o eksodusie ludu Izraela z Egiptu, no to mamy plagi egipskie, tak, no i tam oczywiście wśród tych plag są owady, są komary, jest szarańcza wędrowna, tak, są również muchy, więc no chociażby w tym aspekcie, no ale zarówno w Talmudzie, jak i w Piśmie Świętym dla chrześcijan, jak i w Koranie. Mowa też jest chociażby o mrówkach czy o pszczołach. To o tym, żeśmy rozmawiali, myślę, że warto odesłać naszych słuchaczy do tamtego odcinka.
Do wcześniejszych odcinków, tak. No ja myślę, że chyba trudno byłoby tego tematu nie zacząć od bajek i od wierszyków dla dzieci, bo przecież owady to się pojawiają już w tych historiach w przedszkolu.
To prawda. No i tu chyba najlepszym przykładem jest Pszczółka Maja, tak? Czyli to jest książka. Książka była wydana w 1912 roku przez niemieckiego pisarza Waldemara Bonselsa o tytule Pszczółka Maja i jej przygody, no a potem dopiero powstała kreskówka, tak? Więc to jest chyba jeden z lepszych takich przykładów. No ale oczywiście, jeżeli mówimy o bajkach, no to nie sposób pominąć Ezopa czy De La Fontaine'a z bajkami chociażby o pasikoniku, mrówka, gdzie pasikonik przez całe lato sobie pogrywał, a mrówki zbierały zapasy na zimę, a kiedy przyszła jesień, no to on był bez pokarmu i ostatecznie jakoś tak się szczęśliwie złożyło, że te mrówki go przyjęły. No ale Ezop i De La Fontaine opisali jeszcze kilka innych przypadków. Chociażby no, jedną z takich moich ulubionych jest bajka, którą ma polski tytuł Mucha i Lew, gdzie no lew wiadomo, król zwierząt, natomiast no mucha, no to raczej nam się kojarzy z takim małym owadem, dosyć takim, no można by powiedzieć nawet uciążliwym. No i cała sytuacja w tej bajce wygląda też mniej więcej w taki sposób, że mucha po prostu irytuje lwa w taki sposób, że wchodzi mu na czubek nosa, a potem i do nosa, a on sobie z tym nie jest w stanie poradzić. No i mucha jakby naśmiewa się z lwa, że jest niby królem zwierząt, on nie jest sobie w stanie poradzić z takim problemem. No i kiedy opuszcza nozdrza lwa, tak mocno zachwycona własną doskonałością i tym, w jaki sposób potrafiła upokorzyć lwa, nie zwraca uwagi na to, że obok jest pajęczyna, pakuje się w tą pajęczynę, no i morał jest tego oczywiście taki, że jak się z kogoś nabijasz, naśmiewasz, no to pamiętaj, że na końcu możesz być ty możesz być tą osobą, która będzie miała przekichane.
Tak jest. No to były te bajki już takie wiekowe troszeczkę. Nasi poeci, tutaj myślę Konopnicka, Tuwim, Brzechwa, to też jest cały wachlarz wierszy.
Oczywiście, że
z owadami.
No, w naszej literaturze krajowej w ogóle takich przypadków jest całkiem sporo, a skoro już został wspomniany tutaj Brzechwa, no to chyba nie sposób pominąć chociażby wierszyk Chrząż brzmi w cnie w Szczebrzeszynie, tak? Który poza wszystkim jest też niezłą łamigłówką językową, szczególnie gdybyśmy chcieli poprosić jakichś obcokrajowców o wypowiedzenie tego wierszyka. No, nie wiem, czy jest sens streszczać go, ale no, sam wierszyk jest mniej więcej taki, że...
W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie. I Szczebrzeszcz z tego słynie.
Tak, tak, chociaż na samym końcu jest też mowa jeszcze o Pszczynie, bo okazuje się, że na koniec wierszczyka Chrząszczy ze Szczebrzeszyna przenosi się do Pszczyny, a po drodze jest jeszcze sytuacja z Wołem, który krytykuje Chrząszcza, że co on robi, tylko cały czas sobie tam pogrywa jakoś, nic nie robi, no i ten, kiedy Chrząszcz mu przekazuje informację, że to jest właśnie jego praca i dzięki temu może być panem no właściwie całej przestrzeni zielonej, tak mocno uogólniając, no Wół idzie po rozum do głowy, próbuje w ten sam sposób funkcjonować, zaczyna wyć. Właściciel wołu odbiera to jako coś, co nie do końca powinno mieć miejsce. No są tego daleko idące konsekwencje, no ale kiedy wół chce wyperswadować świerszczowi na koniec wiersza, że to jednak nie jest dobry pomysł, no to właśnie wtedy ten chrząszcz ze Szczebrzeszyna już właściwie jest w kolejnej miejscowości, czyli w Pszczynie.
Mhm. Tak. No to był chrząszcz. A propos tego wiersza, który ty wcześniej tutaj omawiałeś, no bo nie recytowałeś, tylko omawiałeś z muchami i z pająkami, no to mnie się jeszcze skojarzyła właśnie Konopnicka. Ona napisała taki fajny wiersz. W chomikowej gospodzie siedzą muchy przy miodzie i one tam siedziały przy tym miodzie i naśmiewały się z pająków cały czas. Jak to się kończy, to ja odsyłam do wiersza. Czy warto było?
No tak.
Zawsze jest to pytanie.
Czy warto? Właśnie. No przy miodzie zawsze warto posiedzieć, ale w jaki sposób, to już może kwestia dyskusyjna.
No to były te wiersze różnego rodzaju, bajeczki dla dzieci, w których owady się pojawiają. Czasem owady pojawiają się troszeczkę tak na pograniczu absurdu nawet.
No tak, to też można tutaj chociażby wspomnieć sławną książkę Alicja w Krainie Czarów Lewisa Carrolla, tak?
Gdzie... I Pana Gąsienicę.
Tak, i Pana Gąsienicę. No właśnie, no to jest taka postać dosyć gburowata. Zresztą no też odsyłamy do książki, bo to zawsze najlepiej samemu się zmierzyć i ocenić. Natomiast no taka postać gburowata, która w zasadzie odpowiadała jakimiś półsylabami Alicji, która cały czas paliła sobie fajkę, co jest oczywiście też absurdalne, bo żadne owady nie palą. No ale cała ta historia jest zupełnie, że tak powiem, z innej bajki, zupełnie inna rzeczywistość i tak na dobrą sprawę, no tutaj ten aspekt entomologiczny się właściwie sprowadza tylko i wyłącznie do samej gąsienicy.
To może w takim razie przejdziemy w handel niewolnikami? Jakieś specyficzne poczucie humoru tutaj, w tym kierunku?
No, jeżeli można mówić o handlu niewolnikami i poczuciu humoru, to chyba trzeba wspomnieć o Juliuszu Verne.
Tak jest.
W jego książce pod tytułem 15-letni kapitan, która historia jest taka, że no przez przypadek, na skutek nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, wypadku w zasadzie na środku morza, no 15-latek zostaje kapitanem okrętu wielorybniczego. No i potem okazuje się, że musi przetransportować, został poproszony o przetransportowanie żony właściciela tego statku, jej syna i tam jest jeszcze paru innych osób i wśród nich jest entomolog, nazywany kuzynem Benedyktem. Jest cała duże zawirowanie, nie chciałbym tutaj streszczać tej książki, w każdym razie w wyniku różnych splotów, wydarzeń oni lądują w niewoli. W to jest oczywiście włączony właśnie handel niewolnikami, bo jedna z osób, która jest na statku, okazuje się, że jest handlarzem niewolników. No i kiedy lądują w niewoli, no to przechodzimy do specyficznego poczucia humoru Juliusza Verna, którego jest całkiem sporo w tej książce. No ale z entomologicznego punktu widzenia sytuacja wygląda w taki sposób, że pomagam uciec z niewoli chrząszcz. Tym chrząszczem jest duży chrzęszcz z rodzaju Manticora, o nim żeśmy trochę wcześniej rozmawiali już przy okazji wcześniejszych odcinków, który to chrząszcz pokazuje mu otwór do tunelu Kreta. I ten właśnie kuzyn Benedykt przez ten tunel Kreta ucieka po prostu z niewoli, co oczywiście jest pierwszy absurd, bo żaden Kret nie buduje takich szerokich otworów. A po drugie, kiedy już wyjdzie po drugiej stronie moru, czy uwolni się król kuzyn Benedykt, ten chrząszcz odlatuje. I to jest specyficzne poczucie takie entomologiczne, bo doskonale entomolodzy wiedzą, że ten gatunek chrząszcza po prostu nie potrafi latać. W związku z powyższym no jest to taka dodatkowa jeszcze humoreska.
A jesteś pewien, że to poczucie humoru, a nie niewiedza na przykład?
Myślę, że tak, dlatego, że bardzo często, chociażby z tym Kretem, tak? No Vern pokazuje różne sytuacje, które mają zmusić nas do myślenia i mają zmusić do poszukiwania jakiejś wiedzy, żeby zweryfikować to jeszcze, to co jest przekazane w książce.
To co, władca much może?
No tak, możemy na tym też się chwilę zastanowić. No tutaj William Golding jest, wiadomo, doskonale znanym autorem tej książki. Znowuż mamy katastrofę i tym razem jest to katastrofa, którą łączy się z jakąś wojną nuklearną. W efekcie tego samolot, którym lecą różni ludzie, rozbija się i na wyspie lądują tylko, przeżywają tylko chłopcy. I tutaj właściwie no, też książka niezwykle ciekawa z takiego psychologicznego punktu widzenia, dlatego że no, po prostu sięga bardzo głęboko do naszej psychiki, tak, do tego, jak się zachowujemy w różnych sytuacjach skrajnych, jak jesteśmy w stanie manipulować ludźmi, jak dużo jesteśmy w stanie zrobić, żeby utrzymać się na powierzchni, utrzymać władzę. Także zachęcam zdecydowanie do przeczytania tej niełatwej książki. Natomiast tytułowe Władca Much, no to właściwie odnosi się tak naprawdę do takiego krótkiego epizodu, bo chłopcy, którzy żyją na tej wyspie, którzy przeżyli te wszystkie katastrofy, no organizują się w pewną taką grupę i jednym z totemów, jeśli tak mogę powiedzieć, jest upolowana świnia, a dokładnie jej łeb, który jest wbity na pal, no i wokół tego łba latają muchy. I te muchy jakby niejako symbolizują no takie pospólstwo właściwie, tak? Czyli ktoś, kto ma władzę, może ściągać te muchy tak jak właśnie do tego martwego, martwych zwłok tego, do tej świni. No i jakby w ten sposób no, sterując właśnie ludźmi, tak?
Bardzo różne znaczenie tych much nam się pojawiało już w naszych audycjach. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę,
bo tak.
Kiedy były te takie nawiązania na przykład do obrazów, to mucha miała zupełnie inne znaczenie.
To prawda. No tutaj w tej książce Władca Much, no to jest
tu
niejako...
Tu akurat
jest,
mamy pospólstwo, ale mamy przecież pospólstwo. Miała być też pewnym sposobem na pokazanie, czym jest nieśmiertelność. Pojawia się na świętych obrazach.
To prawda. Zresztą no, można się doszukiwać także tych much jako... No bo warto też odnieść do jakichś mitologicznych i do religijnych rzeczy, że jeszcze nie tak dawno, kilkaset lat temu, no muchę kojarzono trochę z Belzebubem. I w tej książce Władca Much to skojarzenie też gdzieś tam się przebija. Czyli taki aspekt religijny, no gdzieś też tam możemy
odczytać.
Tak.
Wartościowy chrząszcz. Złoty żuk.
No, złoty żuk to jest rzeczywiście wartościowy chrząszcz, w naturze raczej nie występujący, chociaż są takie gatunki, które mają bardzo złocistą barwę, żyją w Ameryce Południowej. Natomiast oczywiście jest to też tytuł książki Edgara Allana Poe, która to książka opowiada o poszukiwaczu skarbów. Tak? Główny bohater William LeGrand zostaje ukąszony przez tytułowego złotego żuka, co sprawia, że dostaje pewnego rodzaju takiej manii w poszukiwaniu skarbów, no i ten skarb odszukuje, okazuje się, że to jest jakiś tam piracki skarb. Całość akcji dzieje się w Ameryce Północnej. Natomiast poza samym poszukiwaniem skarbów jest ważne to, w jaki sposób do tego skarbu główny bohater jest w stanie dotrzeć. Bo są tu różnego rodzaju zagadki, szyfry, jakieś takie motywy kryptologiczne wręcz, które no, warunkują odnalezienie tych cennych rzeczy zawartych w skarbie, ale też sama książka ma też trochę tak jakby drugie dno historyczne, ponieważ no, jedną z osób, które czytały, będąc dzieckiem, tą książkę, jest William Friedman i ten człowiek znany jest z tego, że no potem w trakcie II wojny światowej rozszyfrował właśnie szyfry japońskich wojsk, dzięki czemu w jakimś tam sensie Stany Zjednoczone mogły przechylić wojnę na swoją, znaczy wyniki wojny na swoją stronę, tak?
Tak, pomyślałam teraz, że gdybyśmy rzucili tak w przestrzeń owady i literatura, to może pierwsze skojarzenie, przynajmniej tutaj u nas w Polsce, to by była Telimena i Mrówki.
No, dla osób, które rzeczywiście znają Mickiewicza i twórczość naszego wieszcza, to myślę, że to jest dość oczywiste.
Lektura no, więc no, wszyscy tak, znamy. Tak.
Wszyscy znamy. No, jak to będzie z tymi lekturami, dalej zobaczymy. Natomiast rzeczywiście no, ta scena, kiedy Telimena jest obchodzona przez Mrówki, a pan Tadeusz stara się...
Ulubiona scena niektórych.
No tak, jeżeli jeszcze byśmy poszli punkt dalej, w sensie na cała 13 księga, tak? No to myślę, że sporo się tam można doszukać takich wątków, które mogą dorosłych widzów mocno zainteresować.
To prawda. Ale też się pojawiają. U Mickiewicza, tak. U innych wieszczów również.
Też, tak, jak najbardziej. No, o tym pisał także owadach, o związkach owadów pisali także pozostali nasi wieszczowie, jak na przykład Juliusz Słowacki, już może bez podawania przykładów, czy Krasiński. Natomiast, no, gdybyśmy chcieli sięgnąć gdzieś dalej, no to William Shakespeare, tak? I chociażby w Królu Lirze, tak? w Królu Lirze jest mowa oczywiście o bardzo wielu różnych ważnych wątkach takich historyczno-politycznych, ale pojawiają się też tam ślepaki, czyli te krwiożercze muchówki, często nazywane w Polsce końskimi muchami czy gzami, tak? Chociaż z gzami w sensie takim naukowym nie za wiele mają wspólnego, bo to są zupełnie inne dwie grupy. Natomiast no, są zdecydowanie znane muchówki, które nad wodą, kiedy jesteśmy, potrafią dość dotkliwie pokąsać. No i one właśnie też występują jako entomologiczni bohaterowie właśnie.
W Królu Lirze.
Tak, tak.
To myślę, że moglibyśmy zakończyć na Oldze Tokarczuk.
No, Olga Tokarczuk jako noblistka, tak. Nie jest to zresztą jedyna noblistka, która o wadach pisała, ale zdecydowanie nam najbliższa. I mam tu na myśli książkę pod tytułem Prowadź swój pług przez kości umarłych, gdzie główna bohaterka jest emerytowaną nauczycielką, nazywa się Janina Duszejko. No i okazuje się, że gdzieś tam w jakiejś małej wiosce, gdzieś tam na peryferiach Kotliny Kłodzkiej dochodzi do regularnych morderstw i wokół zwłok znajdowane są ślady zwierząt. No i ona próbuje policję, znaczy mówię tutaj o Janinie Duszejko, przekonać policję, że to właśnie jest zemsta ze strony zwierząt na oprawcach tych zwierząt, bo okazuje się, że wszystkie ofiary to są myśliwi. No i wśród różnych wątków, które się tam dzieją, jest też wątek entomologiczny, a właściwie podwójny wątek entomologiczny. Bo na jednym ze zwłok znalezione są w dużej liczbie chrząszcze z rodzaju zgniotek. To są, takie chrząszcze mamy w Polsce, mamy dwa gatunki, które z rodzaju tego są objęte prawną ochroną. Ale to są gatunki typowo związane z drewnem i to też nie z każdym drewnem. Natomiast no, tutaj są na zwłokach. Jest tu też trochę taki absurd. I te chrząszcze po prostu trafiają na zwłoki na skutek wykorzystania feromonów. Nie wiemy do końca, dopóki nie przeczytamy całej książki, o co w tym wszystkim chodzi, więc tu jest taki jeden aspekt. A natomiast drugim aspektem jest aspekt jednego z drugoplanowych bohaterów, który nosi nazwisko albo ksywę Boros, co pochodzi od łacińskiej nazwy chrząszcza Boros Schneideri, czyli ponurek Schneidera. To też jest gatunek rzadki i w Polsce chroniony. No i to jest właśnie taki bohater, który jeszcze dodatkowo ma nas nakierować na takie aspekty entomologiczne. Jak z tymi owadami sytuacja się potoczyła i jak się zakończyła sprawa związana z tym cyklem morderstw, to myślę, że opowiadać tutaj nie będziemy. Zachęcamy do przeczytania tej bardzo ciekawej książki naszej noblistki. No myślę, że zaskoczenie będzie dla wszystkich.
A w kolejnym odcinku spytamy, jak porozumiewają się owady. Będzie o feromonach, o sygnałach świetlnych oraz o tańcu i o dotyku. Polecamy się także w formie podcastów na stronie radio.pl.